Bardzo proszę, byście zerknęli za chwilę na ekran. Pojawi się pewien rysunek i odpowiedzcie na pytanie, które pojawi się właśnie za chwilę. Jest pytanie, ale teraz na co mamy patrzeć? Bardzo proszę. Ciemność widzę, tak. To dobrze, że teraz widzimy. Lepiej, żebyśmy już tego więcej nie oglądali, szczególnie w przyszłości. Zmierzamy do światłości niebiańskiej, w której mieszka Bóg. Złośliwość rzeczy martwych, ale zobaczymy zaraz. O, proszę. Co tu widzisz? Tylko, że dobrze by było, żeby to był cały ekran. O, świetnie. Kto z was coś już zauważył? Kreski, dobra, niebieskie, fajne. To jest obserwacja. Co jeszcze? Co tam widać? Okej. Okay. Jakiś labirynt, tak? Ale czy jest tam może napis jakiś? Jezus. Zobaczcie. Łatwo było zauważyć? Jeszcze może nie wszyscy widzą. To bardzo proszę następny slajd. Ja dorysowałem już te potrzebne kreski. Jezus. Prawda? Wcześniej, gdy zobaczyliśmy kreseczki, to też nam coś mówi o naszym umyśle, o sposobie przetwarzania informacji zmysłowych, jakim jest właśnie choćby wzrokowy kontakt. I zależy, co myślimy. Zależy, jaki jest kontekst, jakie mamy doświadczenie ogólne, ale jaki też jest stan nastroju obecny. To wszystko rzutuje na to, że kiedy patrzymy na coś, zaczynamy coś tam widzieć. I właśnie pytanie, od którego chcę zacząć, to co widzisz, gdy patrzysz? I czy to, na co patrzysz, rzeczywiście wszystko widzisz, co można tam zauważyć? To jest bardzo ważne. To jest nie tylko metaforyczne, ale i prawdziwe. Bo bardzo często sytuacje kryją w sobie różne ukryte obrazy. Tak samo jak patrzymy na twarz ludzką, która może nam odzwierciedlać jakąś emocję, ale niekoniecznie ta emocja musi być prawdziwa w jego sercu. A czasami widać, a szczególnie oczy, które są oknami duszy, one pokazują często, jaki jest naprawdę stan i nastrój ludzkiego serca. Gdzie czasami jest uśmiech na twarzy, ale gdy głębiej przyjrzy się oczom, widzisz, że ten uśmiech jest przyklejoną tylko maską. Ale oczy mówią o tym, że jest tam głęboki smutek, może przerażenie, może niepokój. Na co patrzysz i co widzisz? Zechciejmy zerknąć do Słowa Bożego, do drugiego listu do Koryntian, rozdział 4. Przeczytamy sobie wersety 16 do 18. Przeczytamy z księgi, z Biblii Brytyjskiej, dlatego że ona bardziej dosłownie tłumaczy wersety języka greckiego, które zostały tam zawarte. A szczególnie mamy na uwadze słowo kluczowe, od którego wyszliśmy. Patrzenie, przyglądanie się, widzenie czegoś. I czytamy słowa, które apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian i następująco one brzmią. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, to, co niewidzialne, jest wieczne. 2 Koryntian, rozdział 4, werset 16 do 18. Apostoł Paweł dalej później pisze jeszcze o tym, że ten porównuje życie ludzkie do namiotu. Namiotu, którym się nie mieszka zbyt długo, który ulega zniszczeniu i jakby przekonuje i przypomina wierzącym ludziom, że to jest pewne jak dzień wczorajszy, że ulegnie zniszczeniu nasze życie. I albo to się dzieje w procesie dużo szybszym i tak się dzieje, że młodzi ludzie przecież tracą zdrowie, bardzo szybko schodzą z tej ziemi i nie dlatego, że zawinili. Dlatego, że urodzili się i doświadczyli choroby nie z ich przyczyny nawet. I ta choroba ograniczyła ich możliwości życia, a potem nawet skróciła tę długość. I apostoł Paweł mówi, że nie upadamy na duchu, mając świadomość tej prawdy. Słuchajcie, prawda o starzeniu się i o tym, że zmierzamy do śmierci, nie jest łatwą prawdą. Cały świat nad tym pracuje, to cały system marketingowy działa. Przecież te wszystkie kremy, diety i to wszystko, nawet program mamy w państwie, planuje długie życie. Gdzie pracujemy nad tym, żeby przedłużyć to życie, żeby lepiej żyć, wygodniej, zdrowiej, żeby to życie mogło trwać jak najdłużej. Oczywiście, że te czynniki mają na to wpływ, jak funkcjonujemy, jak odpoczywamy, jak się odżywiamy. To rzeczywiście jest czynnik sprzyjający, ale nie przesądzający i wcale to nie jest czynnik, od którego przede wszystkim zależy. Jednak patrzymy na to z perspektywy biblijnej, patrząc też na życie, sam byłem tego świadkiem, a szczególnie w okresie pandemii ostatnio, że umierali też bardzo młodzi ludzie. No i pytanie dlaczego? Przecież młody organizm. A jednak stało się tak w pewnych okolicznościach, że ten organizm sobie nie poradził. Tak samo nie poradził sobie organizm 50-latka i tak samo nie poradził sobie potem organizm 70-latka. I wydawało się, że ten młodzieniec, cóż, może on się źle prowadził i po prostu dlatego rozchorował się i wirus, który go dopadł i pogrążył go i zabił. Nie, to był lekarz. Lekarz, który dbał o swoje zdrowie, wiedział jak funkcjonować, jak się odżywiać, jak odpoczywać, a jednak stało się. I to nam pokazuje, że jednak nasze plany to jest jedno, ale pewne przeznaczenie, które jest tajemnicą Boga, Boży plan dla naszego życia, to jest zupełnie druga sprawa. Ci, którzy nie znają Boga, na chybił trafił, działają i dlatego wkładają masę wysiłku w to, żeby dążyć do jakichś celów, osiągać to. Niektórym się udaje, żyją dłużej, inni jednak nie. Tak jak Andrzej opowiadał w swojej historii, również zaczął żyć po prostu po świecku. Chciał być szczęśliwy, chciał sięgać po to, po co sięgają ludzie tego świata. Takimi sposobami, jakie wydawały się wtedy dosyć skuteczne, bo łatwo, szybko, wygodnie i dużo. Ale okazało się, że w jego przypadku nie zadziałało to na zbyt długo, a doprowadziło do kompletnego rozpadu jego życia. Dlatego, że tak naprawdę do końca nie jesteśmy wcale kowalami naszego losu. My mamy pewien wpływ. I jesteśmy raczej kowalami konsekwencji, a szczególnie naszych błędów, ale też i skutków naszych dobrych działań. Dlatego jakby apostoł Paweł chce pokazać, że słuchaj, masz pewien wpływ i bardzo istotny. I nawet masz wpływ na to, co będzie dalej, jeśli nawet śmierć przyjdzie w sytuacji, w której się nie spodziewasz, a może i przedwcześnie. Ale i w tej sytuacji, w tej pozycji nie jesteśmy bez wpływu. Właśnie dlatego apostoł Paweł mówi, że chociaż jesteś świadom tego, że twoje ciało, twój organizm niszczeje, jesteś coraz słabszy, a może walczysz z chorobą i ta choroba czasami zwycięża, czasami ty panujesz nad nią i ciężko ci jest z tym wszystkim, to apostoł Paweł uczy nas innego postrzegania tej rzeczywistości. Chociaż ten nasz zewnętrzny człowiek będzie niszczał i będzie tak, że jeśli to jest choroba terminalna, to będziesz musiał się pogodzić z tym, że jednak do końca życia nie pokonasz jej. Że będziesz potyczki prowadził z tą chorobą i w końcu ulegniesz, bo ona zwycięży, nie odejdzie od ciebie. Ale to nie jest całkowita prawda i nie jest to wszystko, co możesz widzieć w swoim życiu. Bo możesz widzieć coś, na co patrzył apostoł Paweł i mówił, że ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Odmładza się wewnętrzny człowiek. Izajasz powiada bardzo fajnie, że ci, którzy ufają Panu, nabywają nowych sił. Podnoszą się w górę jak orły, biegną, a nie ustawają. I że właśnie tam powiada Izajasz, że zmęczonemu daje siłę, a słabemu moc w obfitości. Młodzieńcy padają i upadają, potykają się, ale ci, którzy ufają Panu, trzymają się. A ci, którzy boją się Pana,
nie boją się starości i śmierci, bo wiedzą, dokąd zmierzają. I to są właśnie nadzieje oparte na Słowie Bożym. I apostoł Paweł z tej perspektywy uczy nas spojrzenia na Twoje życie. Nie kieruj się tylko tym, co widzą Twoje oczy. Bo często w tym obrazie, który widzisz, nie widzisz pełni przesłania, jakie jest. Widzimy to, co zmysłowo łatwiej nam jest widzieć, bo to jest przed oczyma. Ale tak jak widzieliśmy przed chwilą te kreski, które wydawały się, co tam może być? Różne pomysły człowiek mał mieć, może to labirynt i tak dalej. Przyjrzyj się uważnie, może poczekaj dłużej. I prawda jest taka, jak ktoś powiedział bardzo ciekawie, patrzeć możemy na wszystko, ale widzieć jesteśmy w stanie to, na co udzielimy sobie zgody. Że tak naprawdę o tym, co dokładnie będziesz widział w tej sytuacji, decydujesz ty, jeśli zechcesz skoncentrować uwagę. A w jaki sposób można to zrobić? Jeśli patrzysz z perspektywy Bożego spojrzenia na życie. Uczysz się wiarą patrzeć na rzeczywistość. I wiara też ma coś związanego z patrzeniem. Bo list do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1 powiada, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Mówi autor o tym, że czegoś nie widzimy, ale my wierzymy. Ale ta wiara pozwala nam coś widzieć. Widzieć sens, widzieć cel, do którego dążymy, widzieć nadzieję, do której zmierzamy w przyszłości. I dlatego apostoł Paweł mówi, jeśli nawet patrzysz na swoje ciało, które rozpada się, to nie koncentruj uwagi tylko na tym, co jest powierzchownie widoczne. Popatrz na to, co jest wewnątrz. Twoja dusza. Ten wewnętrzny człowiek, który jest wieczny, jest obmyty krwią Jezusa Chrystusa i ma nadzieję wiecznego żywota. I dlatego mówi, bo nie patrzymy na to, co jest widzialne. Nie znaczy, że zamykamy oczy, nie chcemy widzieć. Nie, nie koncentrujemy na tym uwagi. Nie poddajemy się rozpaczy z powodu walki z nieuleczalną chorobą, z powodu galopującej może czasami starości, gdzie coraz szybciej widzimy, że coraz mniej możemy, coraz bardziej jesteśmy ograniczeni. To sprawia niepokój, to sprawia rzeczywiście huśtawki nastrojów, to sprawia poczucie dyskomfortu, może nawet nieszczęścia. Ale to sprawia wtedy, kiedy tylko na tym się skoncentrujemy. Dlatego apostoł Paweł mówi, właśnie nie patrzymy na to. I dlatego jest pytanie, na co patrzysz, jeśli widzisz własne życie? Czy tylko utrapienia, porażki, słabości, trudne wyzwania, okoliczności, ciężary, które stoją przed tobą, to tylko to widzisz? Łatwo jest to widzieć, bo takim jest życie. Są chwile w tym życiu piękne, dlatego też Nalepa śpiewał, w życiu są piękne tylko chwile. Bo taka jest też prawda o naszym życiu, że chwile są piękne, są momenty. I dlatego powinniśmy cieszyć się tymi chwilami, cieszyć się chwilą przyjemności, kiedy jesteśmy z braćmi, siostrami, kiedy jesteśmy z grupą ludzi, którzy nas wspierają, którzy są powodem naszej radości, poczucia własnej tożsamości, poczucia pewności siebie, sprawczości. To wtedy cieszmy się, delektujmy się tą chwilą, nie lekceważmy możliwości bycia tam, gdzie coś nas buduje. I na to mamy wpływ. Ale nie poddawajmy się temu, co czasem widzą nasze oczy i wydaje się, że już dalej nie pójdę. Szczególnie, kiedy myślimy o śmierci. Ktoś kiedyś powiedział, Walter Flex powiedział bardzo fajne zdanie, a znalazłem je w pewnej literaturze. Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur. Bóg widzi ją jako bramę. To jest ciekawe. Bóg inaczej patrzy na śmierć niż my. I teraz masz wybór. Albo będziesz patrzeć oczyma Boga, albo będziesz patrzeć własnymi oczyma. I będziesz widział czarny mur, brak nadziei i pytanie, a kto tam wie, co tam jest? Bo tak zwykle ludzie odpowiadają. Albo będziesz patrzył oczyma Boga i będziesz wiedział, że ten mur, który z daleka się wydaje czarnym murem, tam jest w środku brama, przez którą mogę przejść i wiem, dokąd przejdę. Że nie pójdę w ciemną otchłań i będę dryfował i nie wiadomo, gdzie się znajdę, tylko wiem dokładnie, kto na mnie tam czeka i nawet Pismo Święte powiada, co na mnie tam czeka. Ale jak to osiągnąć? Właśnie my nie patrzymy na to, co widzialne. Ale jak my patrzymy? To znaczy, że jako wierzący ludzie, jeśli się nawracam, to jakoś tak, czasami niektórzy wyobrażają sobie, przez Ducha Świętego, który zamieszka w nas, to człowiek wierzący od razu wszystko wie najlepiej, wszystko dobrze rozumie i nie trzeba nic tłumaczyć. Nie, no nie jest to prawdą biblijną. To nie jest prawdą. To jest oczywiście Duch Święty wszystko może, ale Duch Święty współdziała i On jest objawiony w Słowie Bożym. Jeśli zaczynasz szukać Boga, poznawać mądrość w świetle Pisma Świętego, wtedy Duch Święty działa, otwiera ci oczy na rzeczywistość. Czy nie jest tak, zobacz, że jak czytasz Pismo Święte, ja przynajmniej takie doświadczenia często mam, że wracam do jakiegoś wersetu i czytam sobie i myślę, o rany, tyle razy go czytałem, nie zauważyłem tego wcześniej. To jest właśnie otwieranie oczu przez Ducha Świętego, że czasami musisz dojrzeć w swoim życiu, czy znaleźć się w okoliczności twojego życia, żeby niektóre wersety dopiero do ciebie przemówiły, żeby Duch Święty otworzył ci oczy, a to jest tak. Bo w pewnych momentach wiele rzeczy jest dla nas zakrytych. Nie wszystko od razu wiemy. Ale niech to nie musi być powodem niepokoju. Raczej niech będzie powodem nadziei, że cokolwiek się stanie w moim życiu, nie wiem, co mnie może spotkać. Mogą być różne trudne rzeczy. Wiem, że w swoim czasie Bóg otworzy mi oczy i pozwoli mi to zrozumieć i zaakceptować. I dlatego apostoł Paweł mówi z tej perspektywy, my nie jesteśmy z tych ludzi, którzy patrzą po omacku, widzą tylko to, co przed oczyma, tworzą swoją własną konstrukcję nadziei, która nie ma żadnego potwierdzenia ani jakiejś pewności. My jesteśmy z tych, którzy opierają swoje widzenie tego, co jest niewidzialne, na Słowie Bożym natchnionym, przez Ducha Świętego, pochodzącym od samego świętego Boga. Bo Bóg nie chce nas trzymać w niepewności, ale właśnie chce, by wiara nasza właśnie była pewnością tego, kim jestem, dokąd zmierzam, jaki ma sens moje życie. Dlatego zobaczcie, jeśli zaczynamy uczyć się patrzeć oczyma Boga poprzez naukę Pisma Świętego, to inaczej też postrzegamy, co? Jak mówi apostoł Paweł, że ten nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Te uciski, problemy, te utrapienie codziennego życia, w którym jesteśmy często właśnie zmęczeni, jak wyszliśmy z koncertem, że niech zatrzyma ktoś wreszcie ten świat, ja wysiadam, już nie mam siły. Bardzo często to słyszymy, bardzo często my sami mówimy, nie dam rady, nie mam siły, nie wytrzymam. Używamy takich określeń. Ale Bóg uczy zmienienia sposobu postrzegania tej rzeczywistości. Gdzie możesz patrzeć na trudność jako na wyzwanie, w którym Bóg objawi swoją moc i swoją łaskę. To nie jest łaskę, nie jest proste. To nie jest tak, że patrzysz, spotykasz problem, a Bóg bam na uderzenie cudownej różdżki, raptem zmienia ci rzeczywistość i wszystko się układa. Nie, Bóg czasem każe ci wejść do jaskini lwów. Wejść do pieca ognia cierpienia, otrzymać kamieniem w głowę zrzuconym przekleństwem czy złorzeczeniem drugiego człowieka, potknąć się pod podstawioną nogę twoich złośliwych jakichś sąsiadów czy nieprzyjaciół. To wszystko musisz przeżyć, przewrócisz się, pokaleczysz. Ale to nie koniec, jak powiada wcześniej w 4 rozdziale. Choć bywamy powaleni, to jednak w Chrystusie nigdy nie jesteśmy pokonani. W jaki sposób nie będziemy pokonani? Bo jeśli w twoim sercu jest skarb, którym jest Chrystus, wiara i miłość w Boga, do Boga, to wówczas choćby cię starli na proch, nie są w stanie cię tego wydrzeć. A ty jesteś w wieczności. I kiedy znacie historię, jak nie, to zachęcam, by w Dziejach Apostolskich poczytać o momencie, w którym Szczepan, jeden z uczniów pańskich, zostaje ukamienowany za to, że zwiastował Chrystusa. I tam jest ciekawie opisane, że gdy dostawał kamień po kamieniu i zbliżało się już do momentu, kiedy za chwilę skona i umrze, Pismo Święte mówi, że otworzył Szczepan oczy i widział zstępujących aniołów z nieba. Nikt tego nie widział. On tylko widział. Podejrzewam, że rzucali kamieniami, krew lała się po jego twarzy, ale pomiędzy tą krwią widoczny był uśmiech na jego twarzy, bo widział zstępujące odkupienie, ratunek, rekompensatę. I umarł fizycznie, ale został zabrany jego dusza do wieczności. I apostoł Paweł mówi właśnie, słuchaj, kiedy przychodzą te okoliczności, to wiesz, dlaczego możesz powiedzieć, że to jest chwilowy, nieznaczny ucisk? Jak to chwilowy, nieznaczny ucisk? Cierpimy często tak długo. Zresztą jak człowiek cierpi, to sekundy zamieniają się na godziny. Kiedy coś boli, prawda? Albo jak jest noc bezsenna, ja nie wiem, w nocy jak mam bezsenną, to jakieś te godziny dłuższe są niż za dnia, kiedy pracuję. Jakaś dziwna taka sytuacja tam, ten czas jest względny. Nie, nie jest względny. To jest moja świadomość. To jest sposób podchodzenia. I apostoł Paweł uczy, słuchaj, to naucz się patrzeć na życie oczyma Boga. A jesteś w stanie to osiągnąć, jeśli trwasz w społeczności z Bogiem. Wtedy zaczynasz widzieć inaczej. Ludzie patrzą, co za tragedia. A ty mówisz, tak, to jest przykre, co doznałem, ale w Bogu jest moja nadzieja. Ja się do Niego modlę i wierzę, że Bóg mnie przeprowadzi przez to doświadczenie. Albo ktoś mówi o swojej tragedii i mówi, nie ma nadziei dla mnie. Ale ty mówisz, jest nadzieja. Ufaj Bogu, bo cię wyprowadzi z sytuacji. Bo Bóg ma moc wskrzeszać z martwych. Jak dzisiaj słyszeliśmy o życiu Andrzeja. Wskrzesił go z martwych. Jego małżeństwo z martwych. Ja jestem tego świadkiem, bywam u nich w domu, gdzie mieszkali przez długie lata w wynajętym małym domku. I w momencie, kiedy Bóg zaczął restaurować ich małżeństwo, szarpnęli się na to, żeby budować dom, wziąć wspólny kredyt. Można powiedzieć, szaleństwo. Przecież czy jest gwarancja, że coś się złego nie powtórzy w ich życiu? Pewnie, że nie ma gwarancji, jaką by człowiek dał. Ale gwarancja nasza jest w Bogu. Jeśli w Nim kryjemy nasze życie, to później się okazuje, że spełnia się obietnica pańska przy powieści Salomona, 3 rozdział. Zaufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na swoim rozumie, bo będziesz kombinował. On prostować będzie twoje ścieżki. I tak się dzieje. I dlatego apostoł Paweł mówi, gdy patrzymy na coś, co widać przed oczami, jest prawda. My nie mamy przekłamywać rzeczywistości. Nie mamy mówić, że ręka złamana. Nie, ona jest prosta. Nie, boli mnie głowa czy tam brzuch. Powiedzmy, nie, świetnie się czuję. Nie. Po co? Bóg brzydzi się obłudą. Mów prawdę. Boli mnie, cierpię. Wydaje mi się, że to nie jest do rozwiązania. Ale ufam mojemu Panu. I mówi, i chociaż ten ziemski człowiek marnieje, to mój wewnętrzny się odnawia przez to, bo odświeżam moją wiarę, odświeżam moją miłość do Chrystusa. Także śmierć, którą może mi ktoś grozić, raptem staje się dla wierzącego człowieka nadzieją. Czy rozumiecie, skąd się bierze powiedzenie u chrześcijan? Nie mamy tutaj nic do stracenia. Dlaczego? Bo my jesteśmy obywatelami wieczności. Czyli śmierć jest tylko naszym sprzymierzeńcem. Nie po to, że mamy być desperatami i bez sensu marnować nasze życie, ale po to, że kiedy przyjdzie zagrożenie, kiedy ktoś będzie nas próbował strachem w jakiś sposób zniewolić, to ty nie musisz się temu poddawać, bo śmierć jest tylko moim sprzymierzeńcem. Bo ty mi otwierasz tylko klucz w tej bramie, przez którą ja wiem, dokąd idę. To ty się raczej martw, który mi grozisz, bo ty nie masz tej nadziei. I dla ciebie będzie to czarny mur. Zatem zastanów się, dokąd ty pójdziesz. I to jest przewaga chrześcijan, którą od wieków właśnie ujawniają. Dlatego wielu chrześcijan w pierwszych wiekach umierało zupełnie świadomie. Umierali z uśmiechem, z pieśnią uwielbienia na ustach, a oprawcy, bo czyta się w historii te informacje, oprawcy się dziwili, dlaczego tak się dzieje. Przecież zadajemy im tyle bólu, a oni jeszcze błogosławią tego, który ich kaleczy. Jak to jest możliwe? Skąd? Czy oni postradali zmysły? O, daj Boże, żeby ludzie mieli właśnie takie problemy, że tak powiem, psychiczne. Żeby wiara była ich największym problemem. Wiara w Boga. Ale problemy człowieka są dużo bardziej złożone. Ale Bóg ma moc i siłę na te problemy, które dotykają naszego życia. W jaki sposób? Przez twoją wiarę. Jeśli zaufasz Bogu i nauczysz się patrzeć na życie oczyma Boga. Zaczniesz wtedy mówić, że twoje życie, problemy, chwilowy ucisk. Ja wiem, dokąd zmierzam. Wiem, komu zawierzyłem. Ufam mu bezgranicznie. Chociaż mój umysł poprzez moje wzrokowe zdolności postrzegania rzeczywistości mówi mi, że nie ma to już nadziei, tu się nic już lepszego nie wydarzy, to odrzucam tę myśl i dziękuję Bogu, że w Nim jest ukojenie mojej duszy i oddaję się w Jego ręce. I takich historii jest mnóstwo, które wielu wierzących może opowiedzieć i wierzę, że wielu z was też może to powiedzieć, że Bóg wyrwał ciebie z beznadziei, twojego grzechu i jego smutku, i jego skutków. I to jest też wyzwanie dla nas, którzy może nie czujemy się bliskimi Bogu. Może nie utożsamiamy Boga z naszym Ojcem. Zdajemy sobie sprawę, że może istnieje ten Bóg, ale czuję się taki odległy, taki jakiś obcy, taka powiedzmy mało znana no, nie czuję tego Boga blisko siebie. Potrzebuję i chciałabym może doświadczyć tego, o czym jest mowa. Wydaje się, no może ja nie jestem z tych wybranych, z tych przeznaczonych. Nie, nie, jeśli Słowo Boże dzisiaj dotyka twojego serca, to Bóg nie rzuca słów na wiatr. On nie drażni twoich zmysłów, żeby zabrać ci to. On właśnie kieruje do ciebie właśnie to poselstwo, żebyś dziś otworzyła swoje serce dla Niego. Żebyś po prostu powiedziała pełną prawdę, jak czujesz. Panie, chcę się w Tobie skryć. Jest mi ciężko. Mam mnóstwo kłopotów, problemów, w którym sobie nie radzę. Albo może tych problemów aż tak dużo nie jest. Jest podstawowy problem. Mam wszystko, czego mi potrzeba, ale brakuje mi poczucia sensu i satysfakcji życia. Ja widzę, jak ludzie cierpią, bo mają choroby i biedę. Ja jestem zdrowy, mam pieniądze, ale nie widzę sensu i nadziei dla swojego życia. Ja nie chcę tak żyć. Cokolwiek jest przyczyną twojego dyskomfortu, przynieś to do Boga. Powiedz Mu otwarcie. I powiedz: Boże, oddaję Ci moje życie. Zamieszkaj w moim sercu. Otwórz moje oczy, bym widział życie twoimi oczyma. I bym wiedziała, dokąd zmierzam. A to nie jest jedynie twoją i moim przywilejem wtedy. Jest wyzwanie bardzo ciekawe. Bo jeśli odnajdziesz się w Bogu, to Bóg daje ci wielki przywilej. Sięgaj po tych, którzy giną. Nieś nadzieję tym, którzy już tej nadziei nie widzą. I to jest niesamowite przesłanie, a jednocześnie poczucie sensu życia. W tym odkrywam moją radość, moją satysfakcję, że mogę spotykać ludzi, nad którymi mogę się pochylić, by wnieść im promyk nadziei. I kiedy pracuję w szpitalu, gdy spotykam ludzi, którzy się borykają latami z chorobą, zauważam taką rzecz. Choroba, choćby nawet bardzo ciężka, czy to jest schizofrenia, czy depresja głęboka, nie wyklucza możliwości wiary i zaufania. Choć one powodują, te choroby, wielkie zamieszanie umysłowe, wielkie zamieszanie w koncepcjach, w myśli, w przekonaniach, to jednak zauważyłem pewną rzecz, że wiara jest taką wartością, która jest możliwa do zaistnienia nawet w tak chorym umyśle, że ta wiara daje nadzieję tym ludziom. I to widzę. I mam też w swoim zborze parę osób, które są zaleczone, są na lekach i po prostu żyją z Bogiem i odnajdują w tym satysfakcję. Kochani, podsumowując, na co patrzysz i co widzisz? Czy widzisz to, co cię napawa nadzieją, daje ci poczucie sensu życia? Czy też widzisz troski, widzisz poczucie swojej słabości, ograniczenia twoje? Dziś możesz wybrać, jak możesz patrzeć. Zbliż się do Chrystusa. Pozwól, żeby na nowo zamieszkał w twoim sercu. Chwyć Jego Słowo. Napełniaj się Jego mądrością, a zobaczysz, jak będzie otwierał twoje oczy i coraz lepiej będziesz widzieć swoją rzeczywistość, swoje cele, ale nie tylko to. Będziesz mógł dostrzegać potrzebę innych ludzi, gdzie Bóg uczyni cię narzędziem, nośnikiem nadziei, która będzie odradzać do nowego życia wielu upadłych, zagubionych ludzi. To ci da już teraz wielką satysfakcję, że twoje życie jest po coś i twoje życie ma znaczenie. I będziesz wdziękował Bogu za to, cokolwiek i w jakiejkolwiek formie żyjesz ze swoimi ograniczeniami, bo zobaczysz, że twoje ograniczenia nie są twoim osłabieniem i twoją dysfunkcją, ale są powodem radości i chwały dla Pana. Bo Bóg w twojej słabości okaże moc. Niech nas Bóg w tym błogosławi. Zapraszam do modlitwy. Kogo Boży Duch pobudza, powstańmy i módlmy się.